Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji w sali klementyńskiej w Watykanie przedstawicieli kościołów chrześcijańskich. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych religii. Najważniejszym z tych gości był patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I. Po raz pierwszy przybył on na oficjalną inaugurację pontyfikatu Ojca Świętego. W słowach skierowanych dziś do papieża Bartłomiej I wyraził radość z wyboru Ojca Świętego Franciszka na stolicę Piotrową. Podkreślał, że przed nowym papieżem stoi wiele wyzwań. Jednocześnie jedność kościołów chrześcijańskich, jak mówił patriarcha ekumeniczny, jest pierwszą i najważniejszą z naszych trosk, warunków, by nasze świadectwo chrześcijańskie mogło być wiarygodne wobec tych, którzy są blisko i daleko.
Aby to zrealizować, potrzeba, aby dialog teologiczny, który już się rozpoczął, był kontynuowany, aby prawda wiary, doświadczenie świętych i tradycja wspólna wschodowi i zachodowi pierwszego tysiąclecia mogły być razem zawarte i przybliżone w sposób wspólny. To jest dialog, który należy czynić w miłosierdziu i w prawdzie, w duchu pokory poprzez broń prawdy.
Ojciec Święty podziękował za obecność wszystkich delegacji kościołów podczas inauguracji jego pontyfikatu. Papież podkreślał, że rozpoczyna posługę, którą jego przewodnik proklamował jako rok wiary. Mówił, że pragnie kontynuować tę inicjatywę. W ten sposób Franciszek wskazał na 50. rocznicę początku II Soboru Watykańskiego jako sposób pielgrzymki do tego, co dla każdego chrześcijanina powinno być istotne. Osobista relacja z Chrystusem, Synem Bożym, który za nas umarł i zmartwychwstał. Ojciec Święty akcentował, jak ważny jest sobór dla ekumenizmu. Przypomniał słowa Jana 23 z przemówienia wygłoszonego na rozpoczęcie soboru.
Kościół katolicki chce uczestniczyć czynnie w tym, by udało się doprowadzić do pełnej jedności w Jezusie, prosząc z gorącymi modlitwami Ojca. To powiedział Ojciec Święty Jan. Tak, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Jesteśmy wszyscy bardzo blisko związani z modlitwą Zbawiciela podczas Ostatniej Wieczerzy. Ut unum sint, aby byli jedno. Prosimy Ojca Miłosiernego, by żyć w pełni wiarę, którą otrzymaliśmy w dniu naszego chrztu. By móc dać świadectwo wolne, radosne i odważne. To będzie nasza najlepsza służba w sprawie jedności chrześcijan.
Transmisję audiencji przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaprezentował w Sejmie priorytety polskiej dyplomacji w 2013 roku. Szef MSZ przekonywał, że szybciej niż kiedykolwiek w historii wzmacniamy siłę Polski i jej pozycję w świecie. Zadeklarował, że modernizacja sił zbrojnych to nasz priorytet na najbliższą dekadę. Najwięcej czasu szef MSZ poświęcił stosunkom Polski z Unią Europejską. Zarówno klub PiS-u, jak i Solidarnej Polski złożył wnioski o odrzucenie informacji ministra. Były wiceminister spraw zagranicznych poseł Witold Waszczykowski powiedział, że priorytety prezentowane przez Sikorskiego nie odpowiadają ambicjom Polski. Wskazał, że polityka szefa MSZ nie zapewniła poprawy bezpieczeństwa, wzrostu, zamożności i siły Polski. Dodał, że jest wręcz odwrotnie. Jednak jak zauważył Radosław Sikorski, także dzisiaj nie przedstawił definicji wyzwań i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Polska nie jest bezpieczniejsza. Dekoniunktura naszego bezpieczeństwa postępuje. Nie zbiliśmy fortuny na organizacji turnieju piłkarskiego. Budowa infrastruktury komunikacyjnej wlecze się. Nie doszło do znaczącego wzrostu zagranicznych inwestycji w Polsce, ani zdobycia nowych rynków zbytu. To wymagałoby zmierzenia się ze światem i jego wyzwaniami, intensywnych poszukiwań za granicą partnerów gospodarczych. To wymagałoby wytężonej pracy od ministra spraw zagranicznych. Oderwanie się od ćwierkacza, wyjścia z mediów, gdzie nieustająco walczy pan z opozycją, zamiast przekonywać do zgody wokół swojej polityki. Minister spraw zagranicznych nie przedstawił nam definicji wyzwań, zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Domagamy się zatem, aby pan uczciwie przedstawił, kto, jak i czym zagraża Polsce.
Informacja Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej to propaganda sukcesu, mydlenie oczu polskiemu społeczeństwu, stwierdził poseł Arkadiusz Mularczyk. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski zwraca uwagę, że polityka zagraniczna kreowana przez Sikorskiego powoduje, że nasz kraj rok po roku po cichu traci kolejne atrybuty swojej suwerenności.
Przedstawiona informacja szefa MSZ o założeniach polskiej polityki zagranicznej to w czystej postaci polityka PR-u, propaganda sukcesu i pozorowana dyplomacja. To mydlenie oczu polskiego społeczeństwa. Kreowanie takiej iluzji wirtualnej, mocarstwowej polityki zagranicznej, pełnej sukcesów i propagandy powoduje, że Polska rok po roku, po cichu traci kolejne atrybuty swojej suwerenności, a także gwarancji bezpieczeństwa, nie otrzymując nic w zamian. W rzeczywistości ostatnie 6 lat polskiej polityki zagranicznej charakteryzuje się znacznym osłabieniem pozycji międzynarodowej Polski na świecie, a w szczególności w Europie, wręcz jej marginalizacją.
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zaprezentował szczegóły programu finansowania sztucznego zapłodnienia in vitro. Ma on być realizowany od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku. Finansowane będą maksymalnie 3 próby zapłodnienia. Do programu kwalifikowane będą kobiety do 40 roku życia. W obliczu obecnej sytuacji służby zdrowia finansowanie in vitro jest oburzające, przekonuje poseł Tomasz Latos.
W sytuacji, kiedy niemal co tydzień prasa donosi o różnych tragicznych wydarzeniach, o śmierci pacjentów, którzy nie dostali pomocy między innymi dlatego, że system jest niewydolny, a finansowanie zbyt małe. Mówienie o finansowaniu in vitro, już pomijając kwestie światopoglądowe, jest tak naprawdę oburzające.
Jeden cykl zapłodnienia został wyceniony na 7,5 tysiąca złotych. Łączny koszt programu przewidziany jest na 250 milionów złotych. Alternatywą dla in vitro jest naprotechnologia, która jest tańsza i skuteczna w leczeniu niepłodności. Sąd nakazał wznowienie śledztwa w sprawie przygotowania lotów do Smoleńska z kwietnia 2010 roku. 30 czerwca zeszłego roku prokuratura okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie organizacji lotów do Smoleńska z powodu, podając między innymi, braku cech przestępstwa. Stołeczny sąd uwzględnił także zażalenie na umorzenie śledztwa, które złożyli bliscy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, akcentuje, że sąd uznał za nieuzasadnione umorzenie postępowania przez prokuraturę.
Sąd podzielił argumenty zarówno wywiedzione przeze mnie w imieniu pana premiera Kaczyńskiego, jak i osobiście przez córkę świętej pamięci prezydenta, panią Martę Kaczyńską. Ku naszej satysfakcji podzielił argumenty zarówno czysto formalne, polegające na tym, że nie zgodził się, że nieprzyznawanie statusu pokrzywdzonego w tej sprawie było możliwe i w sposób oczywisty wypaczyło tok tego postępowania, ale także podzielił argumenty dotyczące zarzutów obrazy prawa materialnego, a więc złej oceny prawnej, zebranego jeszcze z prokuraturą materiału. Krótko mówiąc, sąd podzielił argumentację, że zebrany w sprawie materiał powinien skończyć się innymi ustaleniami niż umorzenie postępowania.
Praska prokuratura badała sprawę ewentualnego niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez urzędników i funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem w 2010 roku lotów do Smoleńska. A przypomnijmy, że ważną rolę odgrywał wówczas były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski. Obecnie jest on kandydatem na stanowisko ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Hiszpanii. Przewodniczący klubu PiS, poseł Mariusz Błaszczak, ma nadzieję, że w tej sytuacji nie będzie na to zgody.
Ta decyzja sądu jest decyzją, która powoduje powrót do sprawy. No i w tej sytuacji oczekujemy na działania prokuratury i też oczekujemy na to, że Komisja Spraw Zagranicznych, która jutro będzie opiniowała kandydaturę pana Arabskiego na stanowisko ambasadora Rzeczypospolitej w Hiszpanii, tą kandydaturę zaopiniuje negatywnie. Trudno, żeby decyzja była pozytywna, skoro pan Arabski będzie odpowiadał za niedopełnienie obowiązków.
Toruński sąd uznał poseł Annę Sobecką winną i nakazał zapłatę grzywny w wysokości 3,5 tysiąca złotych. Sąd też orzekł przepadek 3,5 tysiąca złotych zapłaconej grzywny za ojca Tadeusza Rydzyka i przekazanie kwoty na hospicjum Światło, a także zasądził od obwinionej 350 zł opłaty sądowej i obciążył ją wydatkami sądowymi w wysokości 100 zł.
Obwinioną Annę Elżbietę Sobecką uznaje za winną popełnienia czynu zarzeczonego jej we wniosku o karanie, to jest wykroczenia z artykułu 57 paragraf 1 kodeksu wykroczeń i za to na podstawie artykułu 57 paragraf 1 kodeksu wykroczeń wymierza jej karę grzywny w wysokości 3500 zł. Na mocy artykułu 57 paragraf 3 kodeksu wykroczeń orzeka środek karny w postaci przepadku kwoty 3500 zł uiszczonych tytułem grzywny orzeczonej wyrokiem sądu rejonowego. Na mocy artykułu 57 paragraf 4 kodeksu wykroczeń przekazuje opisaną w punkcie 2 wyroku kwotę na zespół opieki paliatywnej imienia Jana Pawła II Hospicjum Światło w Toruniu.
Przypomnijmy, jest to wyrok w procesie przeciwko poseł Annie Sobeckiej, która wyłożyła pieniądze na spłatę grzywny wymierzonej ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Karę tę sąd orzekł w związku ze zbiórką pieniędzy przeprowadzoną przez Radio Maryja między innymi na działalność stacji oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Poseł Anna Sobecka wyłożyła grzywnę, po czym została oskarżona przez toruńską policję o złamanie artykułu 57 kodeksu wykroczeń. Ojciec Tadeusz Rydzyk zwraca uwagę, że ta sprawa to kolejny atak wymierzony środowiska prawicowe. To niesprawiedliwe, ale daje też obraz tego, co się dzieje. Trzeba wyciągać wnioski, dodaje ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk.
Myślę, że każdy myślący ocenia to jednoznacznie. To jest absolutnie sprawa polityczna i to się wpisuje w prześladowanie katolików i prześladowanie tej prawej strony w ojczyźnie naszej. Proszę popatrzeć chociażby od tej strony, ile jest różnych afer. Chociażby afera Amber Gold. Kto w nią był zamieszany? Myślę, że będziemy pamiętać. Inne afery. I co? I czy został ktoś rozliczony, a ta afera z tymi kasynami? Czy ktoś został skazany? Była jakaś komisja? No i jak zostali nagrodzeni ci wszyscy? No także popatrzmy, gdzie jesteśmy i niech nas to obudzi.
I tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.